Gry polityczne.
Już kwadrans po 13. Piąta rocznica katastrofy smoleńskiej nie przyniosła jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o jej przyczyny. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada wojskowe wzmocnienie wschodniej Polski. Pakiet onkologiczny wzbudza kontrowersje wśród lekarzy i pacjentów. Marcin Tomkiel, dzień dobry, a politycznie grają dzisiaj posłowie Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam w studiu.
Witam państwa.
Piąta rocznica katastrofy smoleńskiej nie przyniosła jednoznacznej odpowiedzi na pytania o jej przyczyny, ani też nie zakończyła trwającego w Polsce społecznego podziału. Pojawiły się nowe spekulacje niemieckiego dziennikarza o Rosjanach i rzekomym polskim polityku, którzy byli zleceniodawcami i wykonawcami rzekomego zamachu na rządowy samolot, a wojskowa prokuratura podtrzymała swoje ustalenia ze śledztwa, ale jednocześnie tłumaczyła się po ujawnieniu przez komercyjną stację radiową odczytanych na nowo stenogramów z rozmów w kabinie pilotów. I pojawiły się pytania, dlaczego po katastrofie samolotu we Francji przyczynę, czyli tą samobójczą śmierć pilota, ustalono w 2-3 dni, a w sprawie Smoleńska Polacy wciąż nie mają wiarygodnej wiedzy. Poseł Dariusz Piątkowski.
Taka wiedza powinna być dostępna dla nas wszystkich, ponieważ trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie suwerennego, demokratycznego państwa, które nie potrafi wyjaśnić przyczyny katastrofy samolotu, w którym ginie znaczna część elity narodu, łącznie z głową prezydenta. Na domiar złego w Polsce niestety dzieje się tak, że polskie władze, polski rząd, polska prokuratura, zamiast pomagać wyjaśniać przyczynę tej katastrofy, to wręcz mamy wrażenie, uczestniczą w zamazywaniu dochodzenia do prawdy, bo przecież działania prokuratury, która ani nie potrafiła uzyskać dostępu do najważniejszych dowodów, jakimi są oryginały czarnych skrzynek, wrak czy resztki wraku samolotu, bo jak państwo pamiętają, przecież Rosjanie świadomie niszczyli szczątki tego samolotu, tnąc go, rozbijając, nie zabezpieczając przez bardzo długi czas, czy nie potrafiąc domagać się od Rosji pomocy prawnej, a ci prokuratorzy, jak prokurator Pasionek, który na początku zajmował się tą sprawą, nawet nie mieli pełnomocnic do tego, aby występować wobec strony rosyjskiej z jakimiś żądaniami i decyzjami. Stąd działania prokuratury ewidentnie służą raczej zaciemnianiu prawdy, chociażby także kolejna sprawa, pan Tomasz Arabski, były minister, który odpowiadał za organizację wizyt głowy państwa i premiera rządu, ewidentnie nie dopełnił swoich obowiązków, o czym wskazują chociażby kontrola NIK-u. I 10 kwietnia mija 5 lat od momentu, kiedy o tym wszyscy praktycznie wiemy i przedawnia się możliwość postawienia zarzutów temu panu i prokuratura wojskowa do praktycznie 10...
jest ambasadorem w Hiszpanii w tej chwili.
To prawda, ale on ucieka jakby od odpowiedzialności, od tego, co się tutaj dzieje. Prokuratura wojskowa nie dała szansy prokuraturze cywilnej, aby mogła wystąpić przeciwko panu Arabskiemu. To samo rząd Donalda Tuska, przekazując praktycznie śledztwo w ręce rosyjskiej, uniemożliwił w dużej mierze stronie polskiej, nawet gdyby chciała prowadzić postępowanie, takie postępowanie w sposób dosyć efektywny prowadzić. A to przecież premier zdecydował o tym, że przekaże śledztwo w stronie rosyjskiej.
Rzecznik prokuratury wojskowej po tych ujawnionych nowych stenogramach wgranych ponownie odczytanych, do tego wątku jeszcze wrócimy, dlaczego to się stało dopiero po 5 latach, ale twierdzi i udowadnia swoją tezę, że jednak nie ma mowy tam o żadnym zamachu, tylko przedstawiał kolejne dowody na to, że doszło po prostu do presji w kabinie pilotów, że przebywały tam osoby nieuprawnione, które tam nie powinny przebywać. Przyznali też panowie z prokuratury, że bodajże dwóch pilotów nie miało tak naprawdę uprawnień, bo skończyły im się na w ogóle wykonywanie tego lotu.
Ale proszę zauważyć, że to już jest chyba piąta wersja, czy siódma wersja odczytanych kopii nagrań z czarnych skrzynek. Nie wiemy, czy ta wersja jest wersją ostateczną. To również poddaje wątpliwość dotychczasowe działania prokuratury, bo skoro teraz nagle o 30 minut wydłuża się czas odczytanych rozmów, nagrań z czarnych skrzynek, to znaczy, że wszystkie poprzednie, co były zrobione nieprofesjonalnie. Ponadto specjaliści twierdzą wyraźnie, że tutaj pan Artymowicz, który odczytywał to, jest dźwiękowcem i jest osobą wyraźnie zaangażowaną także światopoglądowo, który wyraźnie od samego początku on i jego brat zwalczają jakąkolwiek sugestię nawet o tym, że mógł być zamach. Na razie nie mamy jednoznacznych dowodów na to, czy był tam zamach, natomiast prokuratura z góry wykluczyła, że taki zamach mógł mieć miejsce. Prokuratura dzisiaj wraca, już tylko ostatnie zdanie. Prokuratura wraca tak naprawdę dzisiaj do tez postawionych przez Rosjan na samym początku, że to tak naprawdę pasażerowie samolotu są sami sobie winni, bo nie doprowadzili do katastrofy samolotu. Zdecydowana większość rzeczy, które wiemy dzisiaj o katastrofie, temu zaprzecza, a prokuratura, licząc na naiwność Polaków, wraca do tezy, która jest zupełnie skompromitowana.
Pani poseł, czy właśnie ten fakt, że po 5 latach udaje się odczytać kolejną, pełniejszą, jak twierdzi prokuratura, wersję czarnych skrzynek i powstają z tego stenogramu, nie jest co najmniej dziwna?
Ja oczywiście jestem zdziwiona, że po 5 latach potrafimy w sposób bardziej szczegółowy odczytać skrzynki, odczytać na nagrania, które zostały już wcześniej przesłuchiwane kilkakrotnie, że można te materiały odczytać na bardziej wyspecjalizowanym sprzęcie, które pokazuje zupełnie nowe argumenty, nowe jakby dowody w tej sprawie i tego, co się działo na pokładzie Tupolewa, który wiózł delegację rządową. Po 5 latach tragedii smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, elity polskiej, prezydenta wraz z panią prezydent, również leciało tam wielu społeczników, duchownych. Coraz bardziej po tym okresie dzielimy społeczeństwo i naród, a nie dochodzimy do wyjaśnień i do wspólnego punktu, który by miał nas zjednoczyć, bo tylko na krótko Polacy się zjednoczyli po tej katastrofie, a chwilę po wszelkich już kwestiach dotyczących pochówku, pogrzebu, wszystkich uroczystości żałobnych, przeszliśmy na to, aby obwiniać siebie, kto jest zdrajcą, kto jest rosyjskim agentem, kto jest winny, kto bardziej zawinił, kto mniej. Nie potrafimy przede wszystkim, w mojej ocenie, uszanować pamięć zmarłych, nie potrafimy uszanować cierpienia rodzin i najbliższych. Pewne kwestie dotyczących wyjaśnień toczą się w bardzo wąskim kręgu osób, które ciągle udowadniają, że prawdopodobnie mógł być tam wybuch. Nie ma żadnych dowodów na to, że na pokładzie Tupolewa był wybuch.
Nieprawda,
mało tego,
no,
nowe dowody pokazują, że rzeczywiście panował tam chaos i rzeczywiście w kokpicie pilotów niestety, ale były osoby, które znajdowały się na pokładzie, a tak nie powinno być.
Ale tego nie wiemy, pani poseł.
Dobrze, to, że tak powiem, ostatnie dowody i przesłuchania pokazują na to, że jednak odczyty na to wskazują. Niemniej jednak ja tu nie chcę stawiać kropki nad i, bo ja uważam, że tyle komisji zostało powołanych, również prokuratura nie prowadzi to śledztwo, że trzeba po prostu komuś ufać. No nie możemy być zupełnie nieufni do żadnych zespołów, czy również do instytucji państwowych, które są do tego powołane.
Na razie
że
tylko
każda
prokuratura się tym zajmuje. Proszę pamiętać, zespół Macieja Laska zajmuje się tylko i wyłącznie propagandą wokół tej sprawy i nie wyjaśnia sprawy.
Ja się z tym nie zgodzę, panie pośle. Absolutnie.
Komisją, której tezy zostały dzisiaj podtrzymane przez prokuraturę, to jest zespół rosyjski Anodiny, który wbrew nazwie nie jest zespołem międzynarodowym, a tylko i wyłącznie rosyjskim, stosuje tylko i wyłącznie rosyjską propagandę. Rosji, jak wielokrotnie Rosja udowodniła, trudno ufać w takich sprawach, w których Rosja może być podejrzewana jako ewentualny sprawca zamachu, gdyby tę tezę w ogóle brać pod uwagę. Nie wiemy do końca,
pośle,
czy tak było, czy nie. I proszę zwrócić uwagę, duża część rodzin chciałaby po prostu wyjaśnienia sprawy. Rodziny mówią o tym, że
proszę
prokuratura
mi
nie chce współpracować. Wyraźnie pokazują, chociażby ostatnio wdowa po generale Błasiku, która mówi, że prokuratura, która obiecała, że jeżeli pojawią się jakiekolwiek nowe dowody w sprawie generała Błasika, ona pierwsza zostanie poinformowana. Dziś po raz kolejny dowiaduje się z mediów o tym, że rzekomo jej mąż próbował wpływać na pilotów. Pani próbuje nas zmusić do tego, żebyśmy ufali Rosjanom, którzy w wielu sprawach...
Ja do niczego nie zmuszam, panie pośle, absolutnie.
Dziś prokuratura przyjmując wersję rosyjską,
bo ja nie, do niczego
wyraźnie
nie zmuszam.
Próbuje nam również to mówić.
Demokracja.
Proszę pamiętać o tym, że Rosjanie chociażby kłamali w sprawie Katynia, mimo tego, że były ewidentne dowody. I dziś być może zachowują się tak samo. Dlaczego?
Panie pośle,
dlaczego,
ale Katyń
proszę,
to jest odrębna karta
dlaczego
historii.
Dziś,
proszę tych dwóch katastrof
element
i
zafałszowania
nie,
prawdy
nie
był bardzo podobny. Dziś Rosja ewidentnie kłamie w sprawie agresji na Ukrainę, mówiąc o tak zwanych zielonych ludzikach, o tym, że każdy może sobie kupić mundur w sklepie i z tym mundurem pojechać na Ukrainę. Skoro w tamtych wypadkach nie ufamy Rosji, to dlaczego...
To są inne wydarzenia i proszę z tragedią smoleńską tego nie łączyć.
Dlaczego pani poseł w związku z tym w jednym wypadku Rosjanom ufa, a w drugim wypadku nie ufa? To samo robi rząd PO i PSL. W przypadku katastrofy smoleńskiej ufacie Putinowi w 100%. Uważacie,
ale ja
że raport
nie mówię,
Anonimny
że ufam,
był całkowicie
nie, że ja
ważny,
ufam
natomiast
Putinowi.
We wszystkich,
nie opowiadać
we wszystkich
takich bzdur,
innych sprawach
bo pan zaczyna
uważacie,
po prostu
że Rosja
opowiadać
kłamie.
Bzdury.
To skoro Rosja w innych sprawach kłamie, to dlaczego w tej
Kamińska,
miałaby nie kłamać?
Żeby się odniosła do tych zarzutów. No, pani poseł zaczęła naszą dzisiaj dyskusję od tego, że no, przykro jest, że nie udało się tych wspólnych obchodów zorganizować, bo tak naprawdę 5 lat od tej traumy narodowej były oddzielne obchody. Rząd na Powązkach, a środowisko PiS-u robiło te obchody przed właśnie
Pałacem Prezydenckim.
Także nie wiem, czy były próby chociaż jakichś wspólnych obchodów.
No ja uważam, że jeżeli rząd ma zaprojektowany porządek obchodów 5. rocznicy Smoleńska, odbywa się to na Powązkach. Zaproszeni do udziału w tych uroczystościach są wszystkie rodziny, są wszystkie władze, to ja uważam, że to był sygnał i to było wydarzenie do wspólnego obchodzenia tej rocznicy wielkiej tragedii smoleńskiej. Natomiast ja również rozmawiam z rodzinami, z osobami. Niektórzy są również posłami w naszym Sejmie. Osoby, które straciły najbliższych, między innymi tak jak pani poseł Małgorzata Szmajdzińska. Ona naprawdę, ja z nią rozmawiam, jest to moja koleżanka sejmowa i ona podkreśla, że ona bardzo by chciała, żeby już wszyscy przestali kłócić się w tej sprawie, bo po pierwsze to zupełnie nie posuwa nikogo do przodu w kwestiach rozwiązań, pomnika, etc. A po drugie to ona by chciała, żeby pamiętać, żeby mieć dobrą pamięć tych wszystkich ich bliskich, którzy zginęli i żeby po prostu nie próbować na tej wielkiej tragedii rozgrywać jakieś kwestie polityczne.
A czy możliwe jest wciąż śledztwo międzynarodowe?
No właśnie, to chociażby rzecz, która ewidentnie mogłaby być zrobiona. Duża część rodzin domaga się takiego śledztwa, widząc nieporadność państwa. Tym bardziej, że jest to normalną procedurą w wielu innych wypadkach. Gdy chociażby był zamach na samolot malezyjskich linii lotniczych, gdzie zginęło przede wszystkim wielu obywateli holenderskich, nie było problemu z tym, aby zwracać się o jakąś pomoc międzynarodową. Posłowie Platformy Obywatelskiej uniemożliwili nawet debatę na temat katastrofy smoleńskiej w Parlamencie Europejskim. Polski rząd, mimo tego, że były sugestie ze strony Unii Europejskiej, nie zgodził się na międzynarodową pomoc prawną. To może oznaczać, że po prostu rząd nie jest zainteresowany wyjaśnieniem tej tajemnicy.
I jestem przekonana, że jeżeli będzie taka potrzeba, żeby powołać ten zespół międzynarodowy,
zgody.
Absolutnie jestem na tak.
Cieszę się, że pani poseł tak myśli. Szkoda, że rząd tego zdania pani nie podtrzymuje. I ostatni element co do pamięci ofiar. Każdy ma prawo do tego, aby czcić pamięć ofiar tak, jak uważa. Nie zmuszajmy do tego, żeby wszyscy na siłę uczestniczyli w uroczystościach organizowanych przez rząd, który nie chce wyjaśnić przyczyn katastrofy i który być może w jakiejś mierze przyczynił się do tej katastrofy.
Panie pośle, proszę
zrozumieć emocje dużej części rodzin, które po prostu nie chcą z tymi ludźmi mieć nic do czynienia i wolą społecznie własne obchody zorganizować. Wielotysięczne tłumy na krakowskim przedmieściu co roku, a zwłaszcza w tym roku, pokazują, że ludzie wolą uczestniczyć w tych społecznych obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej, a nie w oficjalnych uroczystościach organizowanych przez rząd.
No ja jeżeli niestety obserwuję, że jest coraz mniej tych osób.
Ale to proszę porównać, ile osób uczestniczy w oficjalnych uroczystościach państwowych, gdzie jest kilkadziesiąt albo kilkaset razy mniej niż na uroczystościach społecznych. I jeżeli uroczystości państwowe mają wyglądać tak, jak ostatnio to zrobił prezydent Komorowski, wracając z Ukrainy, przyjeżdżając wieczorem przez Wawel, zaszedł do krypty i to mają być uroczystości państwowe, to proszę wybaczyć, ale no raczej większość
osób... Pan Jarosław Kaczyński nawet nie był na Wawelu.
Większość osób nie ma szansy, żeby w takich uroczystościach uczestniczyć. My natomiast dajemy szansę
pan Jarosław Kaczyński
tłumom,
nawet nie był na Wawelu.
Dajemy szansę szerokim tłumom, ale był w innym. Dajemy szansę szerokim tłumom, które pamiętają o ofiarach katastrofy smoleńskiej, aby uczcili je w sposób godny, aby uczestniczyli w mszach świętych,
ja
aby uczestniczyli w pochodach, aby
Bronisław
mogli
Komorowski
złożyć kwiaty
godnie
i zapalić znicze.
Więc
proszę dać im szansę, żeby mogli to robić w taki sposób, jak
zginęli.
Sobie tego życzą. Mają prawo do tego, aby na swój sposób obchodzić rocznicę katastrofy i
ale
oddawać
oczywiście,
hołd.
Że tak.
I to przynajmniej w tym się zgadzamy. Dziękuję.
Nikt tego nie kwestionuje. Za chwilę porozmawiamy o kolejnym wątku regionalnym, a mianowicie o wzmocnieniu zapowiedzianym przez Ministerstwo Obrony Narodowej garnizonów na wschodzie, a w międzyczasie powiem tylko państwu, że prezydent ratyfikował konwencję o antyprzemocową. Taka informacja pojawiła się właśnie w depeszach. Zwracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Gry polityczne. Za 25 minut 14. Przypomnę, że naszymi gośćmi są dzisiaj posłowie Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość i Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało niedawno wojskowe wzmocnienie garnizonów na wschodzie. Co wynika z tych planów dla Suwałk Białegostoku? Pani poseł organizowała kilka dni temu konferencję w Suwałkach, mówiąc o wzmocnieniu m.in. 14 Dywizjonu stacjonującego w mieście.
Tak, panie redaktorze, organizowałam konferencję, bo ona jest wynikiem odbytej Komisji Obrony Narodowej w dniu 8 kwietnia w ubiegłym tygodniu, na której to pan generał Anatol Wojtan, zastępca szefu Generalnego Wojska Polskiego, przedstawił nam harmonogram wspierania jednostek na terenie północno-wschodniej Polski, czyli tak wzmacniania tak zwanej ściany wschodniej, która wcześniej również przez prezydenta Bronisława Komorowskiego jako zwierzchnika sił zbrojnych była również tutaj wspominana i przytaczana jako strategiczna kwestia wschodnia flanka NATO, która potrzebuje wzmocnienia.
A czy pan generał uwiarygodnił to jakimiś również kwotami w budżecie zapisanymi?
Chcę powiedzieć tak, że przedstawiony został nam harmonogram na lata 2015-2017 w odniesieniu już teraz do strategicznych pięciu jednostek na terenie północno-wschodniej Polski. W tym również jest 11 Pułk Artylerii Węgorzewie, w skład którego wchodzi 14 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach. I tutaj wiemy, że te jednostki, ten pułk zostanie wyposażony w wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe Homar oraz samobieżne haubice Krab, a ponadto ten garnizon na te lata otrzymał wsparcie w ilości 200 etatów dodatkowych, jeżeli chodzi o pracę na rzecz tej infrastruktury i tego wyposażenia nowoczesnego uzbrojenia. Również jest wiadome, że 18 Pułk Rozpoznawczy w Białymstoku, jego infrastruktura również będzie rozbudowywana i również będzie zwiększenie etatowe w tym pułku. Dla nas jest to bardzo istotne, dlatego że program rozwoju sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który został przyjęty na lata 2013-2022, ujmował przeformowania tych pułków wraz z 14 Dywizjonem Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach. Te prace dotyczące wsparcia infrastruktury i również wyposażanie w nowe uzbrojenie miały potrwać do 2022 roku. teraz w tej sytuacji i jaka jest w szczególności za zachodnią granicą naszego kraju kwestie do zbrajania... Za wschodnią granicą naszego kraju.
Chyba, że pani poseł wie coś, czego my tutaj nie wiemy.
Nie, przepraszam, to moje przejęzyczenie. Zostały podjęte szybkie działania ministerstwa, jak również sztabu generalnego, żeby przeformowanie i wyposażenie w nową infrastrukturę tych jednostek odbyło się na przestrzeni 2015-2017. Ten etap
Państwo
już się rozpoczął.
Nie
w tym
widzą,
roku.
Ale poseł Piątkowski wymownie się uśmiecha. Nie wiem, czy z radości, że będzie flanka wschodnia wzmocniona, czy z niedowierzania.
Ale ja chcę tylko potwierdzić
się,
to, co
że,
było jeszcze
że
teraz.
Rzeczywiście są takie plany, aby wzmocnić jednostki, które znajdują się na terenie wschodniej Polski, bo to powinno być zrobione już dawno, bo przecież od momentu, kiedy Polska uzyskała niezależność od Wielkiego Brata ze wschodu, było wiadomo, że to raczej nasza wschodnia granica, nie zachodnia, jest zagrożona. Stąd dziwi, że do dnia dzisiejszego tak naprawdę nic się nie zmieniło w dyslokacji polskich oddziałów, jeśli chodzi o zachodnią i wschodnią Polskę. Większość oddziałów nadal niestety jest w zachodniej Polsce. Cieszę się więc, że rząd Platformy i PSL-u po 7 latach swoich rządów, ponad 7 latach, doszedł do wniosku, że przynajmniej trzeba wzmocnić niewielkimi siłami te jednostki, które znajdują się na wschodzie. Jest to niewielka pociecha w tym, że Polska chociaż została praktycznie rozbrojona, bo nie ma już w tej chwili armii z poboru. Armia zawodowa niestety nie spełnia wszystkich zadań, które powinna spełniać. To dobrze, chociaż przynajmniej zaczyna wzmacniać się jednostki na wschodzie, chociaż powinno być to na znacznie większą skalę i zrobione już wiele lat temu.
Program przewiduje dodatkowych ponad 7 tysięcy etatów w ramach wspierania ściany północno-wschodniej Polski. Ja chcę też powiedzieć, że na pewno się to spełni. Proszę, na pewno bez przyjęcia też przez państwa władzy na pewno zostanie to wykonane, bo już to w tym roku rozpoczyna być realizowana ten plan w życie. Już pierwsze spotkania i wizyty na terenach tych pułków, tych jednostek są przewidziane przez sztab generalny, więc na pewno to nie jest tylko kwestia planów, tylko już ich realizacji.
Oby tak było.
Cieszyłbym
się
powiedzieć,
również, gdyby tak
że
było.
Stany Zjednoczone wykonały strategiczny już ruch, jeżeli chodzi o wzmocnienie tutaj szczególnie naszej granicy wschodniej, a chodzi przede wszystkim o państwa bałtyckie, bo już właśnie na Łotwę siły natowskie wysłały ponad 750 wozów bojowych, czołgów, helikopterów, 3000 dywizji piechoty, bierze udział w ćwiczeniach na Litwie, na Łotwie, na Estonii. Oni tam również zostaną. Ostatnio również w tamtym tygodniu mieszkańcy Suwałk mogli obserwować, że tak powiem, przejazd tych wojsk natowskich właśnie.
Również. Przejazd wojsk jeszcze o niczym nie świadczy. Te wojska wyjechały z naszego kraju. Przypomnę, że
nie,
rząd...
Nie, a właśnie, że świadczy.
Ale pani poseł, proszę pamiętać o tym, że ci żołnierze wyjechali.
Nie żartować, że o niczym nie świadczy.
Proszę pamiętać również o tym, że ten rząd Platformy nie chciał tarczy antyrakietowej we współpracy z Amerykanami i nie chciał stworzenia tutaj baz amerykańskich, co by zdecydowanie podniosło bezpieczeństwo naszego kraju. Mam nadzieję,
że obietnice
dotyczące wzmocnienia wschodniej flanki Polski rzeczywiście zostaną spełnione. Jeżeli tak, to była jedna z najniższych obietnic Platformy, która by się sprawdziła. Przypomnę, że jeszcze kilka miesięcy temu wbrew zapowiedziom ministra Siemoniaka myślano m.in. o likwidacji białostockiego wojskowego oddziału gospodarczego. Na szczęście po interwencji także i posłów Platformy, to przyznam i mojej i kilku innych kolegów, udało się te plany
Pani unicestwić. Poseł wspomniała o amerykańskich planach. Ja dzisiaj widziałem taki diagram o tym, ile poszczególne państwa na świecie przeznaczają na uzbrojenie i niestety wynikało z niego, że tylko Ameryka bardzo dba o obronność i Rosja, która przeznacza ponad 4%
PKB. Z krajów
PKB,
europejskich Polska, trzeba tutaj przyznać.
Polska, ale w porównaniu z rosyjskimi zbrojeniami to rzeczywiście jest kropla w morzu. Natomiast no, cała Unia Europejska i Zachód Europy się przez ostatnie lata rozbroiły.
Rząd
to
Platformy
wprost.
Przez te 7 lat, kiedy rządził, nie potrafił doprowadzić do tego, aby
rząd
wydatki
Platformy
były na wysokości 2%, jak to
ale są bardzo bliskie, bo są 1,9 prawie, panie pośle. To proszę
nie
mówić. Za
rządów
Prawa i Sprawiedliwości nawet nie
armię.
Było tyle, nie dochodziło nawet do 1,5%.
Pan Krzysztof Złomży, nasz słuchacz, pisze tutaj: ciekawi mnie, dlaczego tyle jednostek wojskowych we wschodniej części Polski zostało w ogóle zlikwidowanych po 90 roku lub mocno okrojona. W zachodniej Polsce jednostki wojskowe mają się znakomicie, a wschodnia flanka została po prostu zapomniana, dodaje pan Krzysztof poprzez komunikator gadu-gadu.
Pełna zgoda, czas to zmienić.
I już się zmienia.
A proszę powiedzieć, bo ja według tego harmonogramu, który widziałem, to Białystok przewidziany jest bodajże na koniec tej modernizacji, tego planu. No wiadomo, że Suwałki są najbliżej obwodu kaliningradzkiego, to naturalne, że tam te sprzętowe również wzmocnienie trafi szybciej. A co z Białymstokiem?
No, jeżeli chodzi o Białystok, on również jest przewidziany. Jest to pułk rozpoznawczy. Nie jest to pułk bojowy, trzeba powiedzieć. Najpierw ten harmonogram przewiduje doposażanie w nowoczesne uzbrojenia wszystkich jednostek bojowych, a następnie jednostek, które pełnią role między innymi rozpoznawcze czy gospodarcze.
A czy jesteście państwo za tym, żeby stawiać również na polską naukę, na polskie politechniki, żeby one uczestniczyły w tym projektowaniu nowoczesnego uzbrojenia i w ten sposób również wzmacniały gospodarkę naszego kraju? Bo w tej chwili przeznaczamy ogromne pieniądze, ale dla koncernów no, z całego świata tak naprawdę.
Oczywiście, że tak. Jest podkomisja w Obrony Narodowej, która pracuje nad zmianą i nowelizacją ustawy dotyczącą przeznaczania środków na wyposażanie i również na myśl technologiczną, jeżeli chodzi o dozbrajanie. Chcemy, żeby nasze uczelnie współpracowały silnie z naszym rynkiem zbrojeniowym, czyli z całym koncernem zbrojeniowym, który wcześniej był prowadzony przez Bumar. Teraz wszystkie zakłady zbrojeniowe, które funkcjonują na terenie kraju, również funkcjonują pod jedną spółką. Prowadzone są badania pod potrzeby tych zakładów zbrojeniowych i myślę, że nasza myśl techniczna po ostatniej również wizycie na Uniwersytecie Warszawskim, którą mieliśmy z Komisją Obrony Narodowej i przedstawieniem możliwości również wykorzystania naszego potencjału naukowego, daje duże szanse do tego, żebyśmy wspierali również naszą naukę i nasz rozwój techniczny. Dobrze. I myśl również technologiczną.
Dobrze, że on do tego dorasta. Już od dawna powinno być tak, że powinniśmy wspierać przede wszystkim polską myśl techniczną.
Panie pośle, no
i polski
proszę.
Przemysł. Cieszę się, że w końcu do tego dorastać.
Zatem czekamy już na realne spełnienie się tych planów na to, że rzeczywiście ta wschodnia flanka będzie bardzo wyraźnie wzmocniona, bo w tej chwili te mapy wyglądają niestety, że jest to biała plama, jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy, o sprzęt, ale również o nowoczesność tego sprzętu.
Przypomnę, że w Białymstoku była brygada, dziś pułk i to tylko rozpoznawczy.
Wracamy za chwilę do dyskusji, porozmawiamy jeszcze o pakiecie onkologicznym, jak on funkcjonuje z perspektywy już kilku miesięcy.
Gry polityczne.
Za 11 minut 14 i teraz myślę, że porozmawiamy właśnie o pakiecie onkologicznym, który od kilku miesięcy obowiązuje, ale wciąż wzbudza kontrowersje, choć skrócił kolejki, to nie podoba się lekarzom. Naczelna Rada Lekarska jednogłośnie zdecydowała właśnie w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego i o zbadanie jego zgodności z Konstytucją. Jak poinformowała rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej, wniosek ma dotyczyć przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza, bo tylko w takim zakresie samorząd lekarski może składać wnioski do Trybunału. Rzeczniczka dodała, że Rada zamierza zwrócić się do Rzeczniczki również Praw Obywatelskich z prośbą, aby ta skierowała do Trybunału wniosek o zbadanie innych przepisów pakietu, tych, które dotyczą sytuacji pacjentów oraz trybu legislacyjnego, w jakim je uchwalono. No, w ubiegłym tygodniu poznaliśmy również raport prawników właśnie na zlecenie Naczelnej Izby Lekarskiej. Widać, że będą spore problemy. Pakiet na dobre jeszcze nie zaczął być wdrażany, a już być może, że będzie zaskarżony i okazać się niekonstytucyjnym. Jakie są państwa opinie na jego temat po kilku miesiącach funkcjonowania?
Panie redaktorze, jedno małe sprostowanie. Ten pakiet nie skrócił kolejek, a wręcz przeciwnie, stworzył kolejki jeszcze w innych miejscach. To miało być wunderwaffe tej koalicji w sprawie służby zdrowia, rozwiązać najważniejsze problemy, przynajmniej w dziedzinie onkologii, ale i także skrócić kolejki w innych dziedzinach. Przypomnę, że po pierwsze nie przyznano dodatkowych środków, po drugie brakuje lekarzy, zwłaszcza patomorfologów, którzy muszą odczytywać tkanki pobrane do badań, aby stwierdzić, czy rzeczywiście pacjent jest chory na raka. Jest ograniczona przepustowość także i sprzętu, który się w Polsce znajduje. W związku z tym bez dodatkowych nakładów wykształcenia dodatkowych ludzi nie da się tego niestety zmienić. Natomiast jakby potraktowano priorytetowo chorych na raka i częściowo słusznie, bo jest to chyba ta choroba taka cywilizacyjna, najgroźniejsza XXI wieku, ale zapomniano jednocześnie o tym, że inni pacjenci chorzy na inne choroby też mają prawo do tego, aby być leczeni w miarę szybko, a tam niestety pieniędzy zaczyna brakować.
To i widać. To może być również z powodów tej rzekomej niekonstytucyjności właśnie tego
chociażby, pakietu. Bo ci pacjenci inni są traktowani gorzej niż pacjenci chorzy na raka. Nie ma powodu, aby tak było. Ponadto okazało się, że przy pakiecie onkologicznym część chorych leczonych niestandardowymi metodami niestety w tym pakiecie się nie mieści i oni dzisiaj w ogóle nie są leczeni za publiczne pieniądze i nagle jakaś grupa osób chorych na raka staje w obliczu takiej sytuacji, że są leki, ale nie mogą być sfinansowane, czy nie chcą być finansowane przez NFZ i ci pacjenci tak naprawdę są skazani na śmierć, chociaż byłaby możliwość i dotąd jeszcze do niedawna byli w takich wypadkach leczeni. To ewidentnie trzeba zmienić. Pakiet onkologiczny niestety się nie sprawdził i jeszcze jest jeden mankament, o którym mówią lekarze ze szpitali także onkologicznych. Jest ogromny problem z pacjentami, którzy już wcześniej mieli rozpoznanego raka i dzisiaj ci pacjenci mają problemy z tym, aby być objęci pakietem i oni nie mieszczą się w tej przyspieszonej procedurze rozpoznawania choroby i leczenia.
Pani poseł, pani zdanie na temat pakietu?
No ja oczywiście tutaj chcę powiedzieć, że pakiet był bardzo potrzebny, bo to jest priorytetowa, tak jak pan poseł powiedzieć, kwestia w służbie zdrowia, dlatego że osób, którzy chorują i zapadają na chorobę nowotworową jest niestety, ale coraz więcej, a nie coraz mniej. I ta potrzeba i odpowiedź Ministerstwa Zdrowia i rządu na to, żeby stworzyć ten pakiet onkologiczny, uważam za jak najbardziej słuszną i właściwą decyzję. Ja muszę przyznać, że również wracam dzisiaj ze szpitala wojewódzkiego w Suwałkach, gdzie był otwierany nowy, restrukturyzowany, remontowany nowy oddział onkologii w tym szpitalu. Stworzonych zostało 17 nowych stanowisk dla osób, które przyjeżdżają na chemoterapię. I rozmawiając z panią ordynator tego oddziału, ja pytałam, czy jest to wystarczająca ilość dla osób, które potrzebują korzystania z tego oddziału tutaj w naszym regionie. Chodzi również o województwo podlaskie, ale w szczególności tą część Suwalszczyzny i również część województwa warmińsko-mazurskiego. Absolutnie powiedziała, że ta ilość jest nawet większa niż potrzeby na tą chwilę, które wystąpiły. Niemniej jednak oczywiście też rozmawiam, że ten pakiet onkologiczny jednak przyspieszył, jest szybszą ścieżką dochodzenia do leczenia osób, które są chore na nowotwory. Daje im szybsze możliwości dostania się na badania, jak również i do specjalistów. Niemniej jednak również stwierdzam, że zabrakło pewnie takiego czasu przejściowego do wprowadzenia tego programu, bo to rzeczywiście ten pakiet został uchwalony końcówką ubiegłego roku, a od stycznia już funkcjonuje, więc na pewno jest potrzeba trochę czasu, żeby pewne niuanse czy niedoskonałości z tego pakietu wychwycić i wyciągnąć z tego wnioski, zewaluować to i myślę, że będzie to dobrze funkcjonowało. Nie zgodzę się z tym, że jeszcze większe kolejki spowodowało. Jak rozmawiam w szpitalach, rozmawiam z lekarzami, z pacjentami, mówią, że jest to szybsza ścieżka, ale na pewno jeszcze do doskonałości trochę nam brakuje.
Tyle, że pani poseł, te kolejki pojawiły się między innymi u lekarzy pierwszego kontaktu, ponieważ jednocześnie wraz z pakietem onkologicznym pakiet kolejkowy doprowadził do tego, że lekarze muszą wypisywać skierowania chociażby do okulisty i dermatologa i częściowo także i pacjenci onkologiczni i jeżeli trafią się już niestety tacy chorzy, to trzeba wypisać im tę tak zwaną kartę DILO czy kartę zieloną.
Zieloną, tak.
To samo. co trwa co najmniej pół godziny, jak mówią lekarze. Proszę zwrócić również na to uwagę, że lekarze z laboratoriów nie mogą wypisać takiej karty DILO, nawet jeżeli rozpoznają, bo przecież mają podobną wiedzę jak lekarze pierwszego kontaktu, muszą przeprowadzić całą diagnostykę i potem dopiero mogą wystawić kartę DILO, co zdecydowanie wydłuża czas, kiedy pacjent zostanie zdiagnozowany i rozpocznie się leczenie. I podobnie jest ze szpitalami, gdzie też jest problem z wystawieniem tej tak zwanej zielonej karty. Ponadto sposób wyceny części świadczeń jest taki, że nawet szpitale onkologiczne zaczynają ponosić straty za pacjentów leczonych onkologicznie. Szpital onkologiczny w Białymstoku, nawet ta strata sięga 2-3 milionów. Dotąd takiej sytuacji nie było. Ten pakiet onkologiczny został przepchnięty niestety po raz kolejny bez słuchania głosów krytycznych. Nie chciano wprowadzić programu pilotażowego, aby wychwycić mankamenty tego programu i dzisiaj ten eksperyment na całym społeczeństwie niestety odbija się także i na pacjentach i plus do tego na sytuacji finansowej wielu szpitali.
No cóż, będziemy jeszcze sprawdzać również w całym regionie w Białymstoku i w Suwałkach, czy rzeczywiście te 9 tygodni zapowiedziane maksymalnie od momentu postawienia diagnozy o wykryciu nowotworu do rozpoczęcia leczenia, czy rzeczywiście udaje się w tym terminie.
No nie zawsze się udaje, to już wiadomo. I przez to część szpitali nie dostaje refinansowania i ponoszą koszty za diagnostykę i nikt nie zwraca im za to pieniędzy.
Na koniec po jednym zdaniu chciałem zapytać Państwa, ta dzisiejsza decyzja prezydenta o ratyfikowaniu konwencji antyprzemocowej to zaskoczenie? Pamiętam, jak pan poseł twierdził kilka tygodni temu, że raczej prezydent skieruje to do trybunału i w ten sposób uniknie problemu przed pierwszą i drugą turą wyborów.
Jak widać, zdecydował się pójść bardziej w stronę lewicowego środowiska i przyjął konwencję, która poza zapisami o przemocy wobec kobiet zawiera, przypomnę, wiele elementów kulturowych, które mają zmienić kulturę naszego
społeczeństwa. O nich już rozmawialiśmy w tym studiu. Pani poseł, opinia na temat
ratyfikowania? Ja się bardzo cieszę, że pan prezydent Bronisław Komorowski podpisał konwencję o ratyfikowaniu konwencji dotyczących przemocy wobec kobiet.
Bardzo dziękuję.
Już dziękuję.
Proszę zakończyć.
To niczego nie zmienia w sytuacji prawnej, jeśli chodzi o przemoc wobec kobiet. Zmienia natomiast sytuację prawną, jeśli chodzi chociażby o kształcenie dzieci, bo tam pojawia się zapis, że trzeba odbiegać od standardowych ról kobiet i mężczyzn i tradycji kulturowej.
Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym programie. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli posłowie Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska i Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Usłyszenia mówi Marcin Tomkiel.
Dziękuję bardzo.